Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Muszę się przyznać, że im dłużej czytam tę przypowieść, nie tylko dzisiaj, już od wielu lat, to na poziomie fabularnym i całej konstrukcji tej historii, ona rodzi we mnie coraz więcej pytań, na które wcale nie jest mi tak łatwo odpowiedzieć. No bo tak właściwie to dlaczego one im nie pomogły? My tak mówimy, że to są te panny mądre i te panny głupie, już nieroztropne, nie? Te głupie i mądre. Dlaczego jedne drugim nie pomogły? Tak zupełnie wbrew takiej logice Ewangelii. Dlaczego te co poszły, to tak się trochę dały wkręcić? No poszły w nocy, jakiś tam market był w nocy otwarty, stacja benzynowa, no poszły w nocy kupować. Dlaczego one nie zaryzykowały podziału między sobą? Co by było, gdyby one wszystkie stanęły przed tym Panem Młodym, tak po prostu, tak właśnie takie liche? No oczywiście to rodzi też takie pytanie, to którą z nich jestem ja. Tak? Wcale nie mam takiej pewności, czy ja jestem tą mądrą, czy głupią, roztropną, czy nieroztropną i właściwie po czym to poznać. A już w ogóle dzisiaj sobie pomyślałem, że no Pan Młody naprawdę też taki niby kochający, ale opóźniał się do nocy, żeby wszystkie dziewczyny posnęły. No, tak kochał, że się spóźnił. Te wszystkie szczegóły trochę odciągają od istoty tej przypowieści. Przypowieść jest o tym, tak przynajmniej mi się wydaje, że jedne coś miały, a drugie tego nie miały. Jedne miały coś, co im pozwoliło wejść na ucztę, a drugie tego nie miały. I oczywiście jakby znam ten klasyczny przekaz, myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy go znamy, który mówi, że to coś, ta oliwa w tych lampach, które miały te roztropne czy mądre panny, no to jest to bycie dobrym. Znaczy, że były dobre, tak? Bycie dobrym, niegrzeszenie. I że ta oliwa to są te nasze dobre uczynki. My tu je zbieramy do tej oliwy i potem będzie się nam to palić. I to napełnianie tej swojej lampy to są takie dobre uczynki. Może tak być. Ale przyznam, że mam takie ale z tymi dobrymi uczynkami. Nie, że zniechęcam, bo byłoby dziwne. Bardzo zachęcam do tego, żeby robić dobro. Natomiast mam pewien kłopot z takim właśnie podejściem zadaniowym do tego robienia dobra. Jeden jest takie ale związane z takim kościelnym podejściem. Myślę, że każdemu z nas, jak tu jesteśmy, każdy z nas otarł się o praktykę pierwszych piątków miesiąca. Nie chcę się bardzo nad tym znęcać, bo skądinąd praktyka całkiem dobra i pobożna, no ale ona oparta na objawieniach świętej Marii Małgorzaty Alacoque, tak pewnie wiecie, mówi o tym, że jak ktoś dziewięciokrotnie, tak, w ciągu 9 miesięcy przystąpi w piątek do Komunii Świętej, to Pan Jezus mu obiecuje, że on nie umrze w grzechu ciężkim, będzie miał możliwość skorzystania ze spowiedzi. Myślę, że wielu z tu obecnych nas taką praktykę przeszło. Ale myślę, że również wielu z nas urodził się w głowie taki pomysł. A skoro mam już te 9, to teraz sobie mogę pożyć. Pan Jezus i tak mi obiecał, że nie umrę. Ale nareszcie już to mogę odłożyć. Załatwię to już sobie na przyszłość. Tutaj zainwestowałem te 9 i teraz to już żyjemy. Trochę śmieszne i trochę przejaskrawione. Ale bądźmy szczerzy. Ilu z nas tak nie myślało? Ilu z nas tak nie myśli? Ilu z nas też tak nie otarło się o tą praktykę nieszczęsną związaną z bierzmowaniem, że tam się podbija te pieczątki, że na wszystkich drogach krzyżowych się było, na nabożeństwach różańcowych, majowych, czerwcowych i tak dalej. Wszystko to są dobre uczynki. Ale jak to wziąć tak całość jedno z drugim, no to tak naprawdę ile w tym jest intencji, ile w tym realnej wiary, ile w tym naprawdę jest przymusu. Druga rzecz, którą mam z tymi uczynkami kłopot, to jest taka nasza akcyjność, taka życiowa. Zobaczcie, że mamy takie okresy w ciągu roku, które wzmagają pewne nasze działanie w określonych obszarach. Mieliśmy 1 listopada, miliony nas wylądowało na cmentarzach, w dobrej wierze oczywiście, z milionami świeczek, tych chryzantem pod pachami, w dobrej wierze, bo to oczywiście piękna tradycja. Ale tak jakby ta pamięć o zmarłych to w ogóle w 364 dni roku nie w ogóle nie istniała. Albo jak mamy Wielki Post, no to wtedy nagle odkrywamy, że może byśmy się poumartwiali, no i wtedy to robimy, to wtedy się umartwiamy przez 40 dni, załatwiamy to na cały rok. Lepsza rzecz, no zbliża się Adwent, idzie Boże Narodzenie. No to jak wiadomo, to teraz trzeba się tym dobrem podzielić. Uruchamiamy tą jałmużnę, skądinąd dobrą. Ale kiedyś mi powiedział jeden z bezdomnych, którego spotkałem w jednej noclegowni, mówi, proszę księdza, najlepiej to być bezdomnym w grudniu. To się po tyle dostanie, wszystko mi dadzą. To jest najlepszy miesiąc, wszyscy mnie kochają. On to trochę mówił żartem, ale też mówił trochę ze smutkiem. To znaczy, że są takie momenty, że my te dobre uczynki właśnie robimy, potem już inne jakieś, czekamy na inny okres. Mówię to wszystko, bo wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Że można tak tą Ewangelię zrozumieć, tą przypowieść, że właśnie ta oliwa w tych lampach to taka jest, ale ja jednak mam przekonanie, że co było tym czymś, co jedne miały, a drugie nie miały. Co było to coś, czym można było się podzielić, albo nie można się było podzielić. Właśnie, że nie da się tego podzielić. Pomyślałem sobie, że może te lampy, o których mówi ta przypowieść, to jesteśmy my. Całe nasze życie. Nie jakieś wytwory tego życia, tylko nasze życie, moje życie. To jest, ja jestem tą lampą. I że ja ją napełniam jakoś. Są rzeczy, które są dostępne nam wszystkim. Jest wiedza, jest doświadczenie. Można zjechać świat wzdłuż i wszerz. Można różne rzeczy oglądać, można się tym dzielić. Ale ile jest takich rzeczy, którymi nie da się podzielić, choćby się nawet chciało? Wrażliwość, empatia, cierpliwość, opanowanie, stanowczość, rozsądek. Oczywiście, że wkładamy dużo wysiłku, no ci z was, którzy mają dzieci, żeby to właśnie jakoś zarezonowało w dzieciach, ale doskonale wiemy, że to tak się nie da. To ktoś musi zobaczyć, że to tak bym chciał żyć. Że są takie rzeczy, które no nie da się powiedzieć w naszym życiu dorosłym, że przyjdę do kogoś i powiem, daj mi trochę wrażliwości. Podziel się ze mną tą wrażliwością, albo podziel się ze mną tą empatią. Czujemy, że są rzeczy, którymi choćbyśmy chcieli, to nie da się podzielić. A już jak to przeniesiemy na życie duchowe, wiara w Boże miłosierdzie, nieuleganie rozpaczy, nie tracenie nadziei, poczucie obecności Boga w moim życiu. Choćbym bardzo chciał się z wami tym podzielić, mogę wam tylko mówić, ja mam. Mam ją teraz, miałem ją rano, daj Boże, będę miał jutro. Ale to jest tak niepodzielne, że bardzo moje, choć mogę wam tylko opowiadać, a jednocześnie to albo to ktoś sam zobaczy, albo nie da się tego dać. I tak sobie myślę, że to jest ta oliwa naszego życia. To są takie rzeczy, które musimy sami zobaczyć, których nie da się od kogoś wziąć. Proste przykłady. Z ostatniego tygodnia, z ostatnich spowiedzi, przepraszam, absolutnie anonimizuję i bardzo tak to opisuję. Przyszedł taki maturzysta, który mówi tak. Mam codziennie 7 albo 8 godzin. Potem chodzę na korki, bo ja nie rozumiem matematyki ani chemii. Potem się zmieniamy z rodzicami, z siostrami, bo mamy dziadka chorego. I wie ksiądz, ja to chyba się za mało modlę, bo ja tylko zdążę różaniec odmówić w ciągu tego dnia i właściwie dzień mi się kończy w 10:30. Ja mówię, a przecież to dobrze, to trzymaj się tego. A on mówi, nie, ja się za mało staram. A ja mówię, nie, jest okej, dobrze, wytrzymaj z tym. Ilu z nas tak ma, mówiąc o swoim życiu, pracuje tu i tu, próbuje ogarnąć dom, próbuje spiąć te rachunki, ogarnąć jeszcze dzieciaki, a jedno chore, a jedno zasmarkane, a mama coś tam, a tato też nie domaga, a w pracy nie tak. I jak ktoś przychodzi do mnie z takim i mówi, a ja bym jeszcze chciał przychodzić na godzinę na adorację, to mówi, czy na pewno? Czy na pewno tak? Czy w tym wszystkim da się włożyć jeszcze jedną godzinę do dnia, który ma tylko 24? Nie da się tego inaczej jak samemu zobaczyć, że szukamy obecności Boga w tej rzeczywistości, jaką mamy i to wkładamy. Albo ktoś przychodzi i mówi, ja nie rozumiem, zabrałem swoją rodzinę na takie super wakacje. Pojechaliśmy do zagranicznego kraju, robiliśmy mnóstwo w ogóle rzeczy, wszyscy niezadowoleni. Ja mówię, no zapytał pan, dlaczego tacy niezadowoleni? No tak, no powiedzieli mi, że oni tak w ogóle to chcieliby bardziej ze mną pogadać, trochę bardziej odpocząć, a nie tylko latać i latać. Ja mówię, o to w ogóle to super. To super. Uszanowanie czyjejś inności, innej wrażliwości. Powiedziałem temu komuś, proszę pomyśleć, idą święta. Mamy różne wyobrażenia o świętach. Jak będą wyglądały nasze cudowne święta? Proszę posłuchać innych. Może trzeba zrezygnować z idealnych świąt. Albo życie swoimi wyobrażeniami na swój temat. Nie wiem, czy pamiętacie taką kampanię sprzed kilku lat, to w Finlandii wypuszczono, jak dzieci postrzegają rodziców, którzy piją alkohol. To jest wstrząsające, to można zobaczyć, tak? Te małe dzieciaki, które idą najpierw i widzimy, jak chodzą takie przerażone i potem odsuwają się kamery i widzimy. Jeden z tatusiów jest śmiercią i macha. Drugi z tatusiów jest zamaskowanym mordercą. Mamusia wygląda jak takie pomieszanie królika z dzikiem. I tak dzieci widzą swoich rodziców. I tak sobie pomyślałem, przypomniałem o tym filmie, że to jest dokładnie o nas. Wykonujemy mnóstwo różnych rzeczy. Wydaje nam się, że będziemy przez to bardziej, nie wiem, mądrzejsi, atrakcyjniejsi społecznie, towarzysko. Nabywamy już śmieszni. Nikt nam tego nie powie. Znaczy, daj Boże, nam ktoś powie. Albo sami to zobaczymy. I to jest ten moment, kiedy nagle stajemy się inni. Tomasz Merton, o którym wam często mówię, amerykański terapista, miał takie złote zdanie, które ciągle mnie jakoś nurtuje w sercu. I on mówił, że żeby stać się sobą, to muszę przestać być tym, kim zawsze sądziłem, że chcę być. Żeby stać się sobą, to muszę przestać żyć tym wyobrażeniem mojej głowy o sobie i zacząć żyć swoim życiem. I to jest coś, z tym, czym się rodzimy na nowo. To jest właśnie Ewangelia. Umieramy, żeby żyć. Umieramy w wyobrażeniach. I myślę sobie, że to dokładnie na tym polega, tu jest jakaś mądrość i tu jest jakaś głupota. Jakieś osiągnięcie mądrości albo popadnięcie w głupotę. I może na koniec to dobrze, że oblubieniec, czyli Pan Bóg, bohater tak, tej Ewangelii, tej przypowieści, że on się spóźnia. To dobrze. Bo to jest wyraz Jego miłosierdzia do nas wszystkich. Do mnie, do każdego z was. Jest to wyraz Jego miłosierdzia, to znaczy tego, że on każdemu z nas daje czas, żebyśmy dojrzeli. Żebyśmy zmądrzeli, a nie zgłupieli.